Za 26 minut będzie godzina 10:00, samorządowy piątek w Radiu Gdańsk dziś ze studia w Słupsku. Nasi goście: Paweł Lisowski, Porozumienie Samorządowe Powiatu Słupskiego, Sławomir Ziemianowicz, Komitet Wyborczy Samorządność, Piotr Basarab, Koalicja Obywatelska i Kamil Patynowski, Prawo i Sprawiedliwość. Wszyscy panowie kandydują do Rady Powiatu Słupskiego. Oprócz kłopotów między Słupskiem a gminami ościennymi i tej wojny o ziemię, której już nie będziemy komentować, to spore inwestycje są pewnie potrzebne w naszym powiecie. Jedną z nich jest rozbudowa portu w Ustce. To nie zależy od samorządu powiatowego, powiedzmy szczerze. To nie jest ten poziom wydatków, jak na jaki sobie może pozwolić powiat słupski. Natomiast to rodzi i zagrożenia, i szanse. Jakie panu zdanie? Zaczynamy od pana Sławomira Ziemianowicza tym razem.
Przez pewien okres w życiu też miałem duży jakby wpływ na to, co się w Ustce działo. Pracowałem też tam w urzędzie i patrzę z perspektywy trochę też tak od środka, bo Ustkę w jakimś sensie poznałem. Myślę, że w Ustce zawsze są dwa kierunki rozwoju miasta. Jednym jest turystyka, drugim są kwestie ekonomiczne. I znalezienie odpowiedniej granicy między tymi dwoma funkcjami zawsze było w Ustce trudne. Rozbudowa portu to jest zwiększenie infrastruktury, która jakby w kwestii turystycznej może mieć... być może mieć negatywny wpływ. I tutaj na pewno z punktu widzenia infrastruktury powiatu, regionu słupskiego i środkowo-pomorskiego, potencjału, jakie to za sobą niesie, fajnie byłoby mieć większy port niż dzisiejszy port ustecki. Już Niemcy kiedyś, dawno temu, w 30-tych latach planowali, że Ustka będzie dużym portem, ale bardziej o znaczeniu militarnym, a nie gospodarczym. Mamy plany dotyczące inwestycji na morzu, wiatrakowych inwestycji. Miałoby to duży wpływ na możliwość realizacji tego typu przedsięwzięć, czyli rozbudowa portu z punktu widzenia całego regionu jest rzeczą korzystną. Natomiast mogą być tutaj problemy w samym mieście co do zakresu i wielkości tej inwestycji, myślę, że jest to inwestycja, za którą byłbym jako bardziej człowiek, który mówi, że jednak motorem rozwoju też jest infrastruktura ta gospodarcza, dająca otwarcie na handel, na możliwości komunikacyjne, na możliwość przyjmowania turystów, którzy będą chcieli drogą morską się dostać do nas. Także to jest ten kierunek, który powinien być wsparty. Nie zależy to od samorządów i nie jesteśmy w stanie takim inwestycjom sprostać, więc to jest kwestia, czy będziemy mieli na tyle argumentów i możliwości, żeby instytucje na poziomie Urzędu Morskiego Ministerstwa przekonać, czy żeby budżet państwa na to pieniądze znalazł.
Kamil Patynowski, bo od lat się mówi o rozbudowie portu w Ustce i mówi się i wciąż ta rozbudowa nie może rozpocząć.
Jak najbardziej mówię, moim zdaniem rozbudowa portu w Ustce jest niezbędna tutaj dla regionu słupskiego. Można pogodzić tą sferę gospodarczą ze sferą turystyczną na pewno. Jest to element do pogodzenia. No, port w Ustce jest w fatalnym stanie. Jest to port specyficzny, gdzie nawet same falochrony z 1911 roku na podbudowie drewniany się rozsypują. Jest tu też bardzo niebezpiecznie. Podczas sztormów występuje ogromne falowanie. Ale tu też należy pamiętać też o tych małych. Rozbudowując port w Ustce, mówię ze specyfiki swojej zawodowej, no nie możemy też zapomnieć o rybakach, którzy
są jeszcze jacyś?
Jak najbardziej. W samej Ustce jest 56 statków zarejestrowanych.
Trochę żartuję, aktywnie. Bo wiem, że jest ich trochę, ale kiedyś było ponad 200, tak, więc to jest zupełnie inne czasy.
Ale mówię, nie możemy tutaj gospodarce o rybołówstwie zapomnieć. Tutaj są armatorzy z dziada, pradziada. Jak najbardziej mówię, przy tej rozbudowie należy też pamiętać o tych małych. A mówię, sama rozbudowa by była ogromnym impulsem, jeżeli chodzi o samo zatrudnienie w Ustce, w regionie słupskim, że Ustka nie byłaby tylko... w Ustce nie pracowano by tylko w sezonie letnim, ale przez cały rok. Na tym też rybacy by też skorzystali z tego względu, że na przykład na te farmy wiatrowe, o której tutaj starosta Ziemianowicz też wspomniał, też i ludzie, i cały sprzęt musi być dowożony. Myślę, że tutaj też mogło ta gałęź gospodarki również by skorzystała.
Paweł Lisowski, to jak to zmonetyzować bardziej, żeby nie tylko Ustka skorzystała, ale cały region, cały powiat? W tym kontekście chcę pytać.
Tak, rzeczywiście jest tak, że nie jest to zadanie samorządu powiatowego, czy samorządów gminnych, czy samorządu miasta Ustka. Natomiast tutaj podejmujemy działania lobbujące na rzecz przebudowy tego portu. Zaniepokoiły nas jako samorządowców z regionu takie pierwsze sygnały, że ta przebudowa nie będzie dofinansowana z KPO. Tutaj argument był taki ze strony ministerstwa, że KPO, te środki muszą być wydatkowane do połowy 2026 roku, więc jest to niemożliwe. Natomiast prowadzimy dialog, wysyłamy pisma. Między innymi Konwent Wójtów i Burmistrzów również podjął swoje stanowisko. Przede wszystkim z Ministerstwem Infrastruktury. Mamy też takie informacje zwrotne, że nie będzie rezygnacji z przebudowy tego portu. Najprawdopodobniej skończy się na tym, że będzie on jednak robiony nieco w innej formule, będzie on etapowany. Nam bardzo zależy na tym, bo tak jak zostało to już powiedziane, jest to jedna z kluczowych inwestycji. Moim zdaniem też taki motor napędowy dla rozwoju regionu. No i ten port, no chcielibyśmy, żeby on był wielofunkcyjny. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że farmy wiatrowe, tak, to też jest priorytet i on na pewno ten port będzie wykorzystywany i do budowy, później do obsługi tych farm wiatrowych. Również ta rola przemysłowa, ona jakby wskazywana druga kolejności. I trzecia, no to oczywiście również rybacy. Natomiast też apelujemy o to do administracji rządowej, że no jest pewna koncepcja. Jeżeli ta koncepcja będzie się zmieniała, czy będzie etapowana, to musi być to jednak robione przy konsultacji z samorządem miasta Ustki, przy konsultacji również samorządu miasta z samymi mieszkańcami.
No bo też są troszeczkę ludzie zaniepokojeni tym, jaka będzie skala tej rozbudowy i część z nich się obawiała, że tam jakaś część plaży będzie zabrana, wydzielona i tak dalej. Piotr Pasara, proszę bardzo.
Ustka, bądźmy realistami, Ustka nigdy nie będzie rywalizowała z dużymi portami przeładunkowymi, takim się nigdy nie stanie. A kolejna rozbudowa, czyli w końcu rozbudowa, która miałaby nastąpić, nie może odbywać się także kosztem lokalnej społeczności, lokalnych władz samorządowych, abyśmy my musieli jeszcze dokładać do tej inwestycji. Także pozyskane środki zewnętrzne na ten cel lub inwestora, który chce tam założyć jakąś część przeładunkową. Jak najbardziej rozbudowa, tylko w aspekcie tym, że brane jest pod uwagę turystyka, jachting, a także to, co upadło, czyli rybołówstwo na tą mniejszą skalę i po prostu wyprawy wędkarskie, które miały miejsce, a to upada. Jeżeli chodzi o część przeładunkową, jak najmniej ma być uciążliwa dla mieszkańców Ustki, nie uderzać w turystykę, nie psuć, że tak powiem, charakteru turystycznego Ustki. Jeżeli to ma być port obsługowy dla farm wiatrowych, jak najbardziej, ale ta uciążliwość musi być brana pod uwagę w konsultacjach, w negocjacjach podczas budowy tego portu.
A czy od strony edukacyjnej wy jesteście gotowi jako powiat? Macie jedną szkołę, zdaje się, średnią? Dwie. Ogólniak, tak, i jeszcze jedną szkołę. Natomiast czy jesteście ze strony edukacyjnej, czy powiat jest gotowy, żeby kształcić specjalistów dla tych branż, które będą potrzebne za chwilę?
Mhm. Nie jest to łatwe z uwagi na to, że jednak tych uczniów jest stosunkowo niewielu w Ustce, tak? Czy właśnie w
no może jakby się otworzyły takie atrakcyjne kierunki kształcenia z pracą, tak, z przyszłością, z perspektywą pracy w tej branży, to może by się ci uczniowie znaleźli, niekoniecznie z Ustki.
Niemniej jednak jesteśmy organem prowadzącym jako samorząd powiatowy dla zespołu szkół ogólnokształcących i technicznych w Ustce. I tutaj już w tej kadencji bardzo mocno współpracujemy z PGE Baltica. To jest spółka z udziałem Skarbu Państwa, która będzie realizowała właśnie budowę farm wiatrowych. I tam ma też powstać takie centrum szkoleniowe i również już jest tam współpraca z naszą szkołą średnią, między innymi pracownia powstała w ramach tej współpracy, ale też są inne plany. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że ta budowa będzie trwała kilka lat, ale przede wszystkim obsługa tych farm wiatrowych, tam również naprawdę wielu ludzi będzie musiało pracować przy obsłudze tych farm wiatrowych i to będzie praca na dziesięciolecia.
To tyle o morzu, to teraz zejdźmy na ziemię, może na drogi. Chciałbym panów zapytać o to, w jakich częściach powiatu waszym zdaniem powinny być zintensyfikowane inwestycje w infrastrukturę i drogową, i też rowerową, bo mam wrażenie, że coraz większym zainteresowaniem cieszy się właśnie ta turystyka rowerowa i im lepsza infrastruktura, tym i turystów więcej. Sławomir Ziemianowicz, proszę bardzo.
Kiedy powstały powiaty, to mieliśmy 99% problemów. Dzisiaj dzięki...
No minęło ćwierć wieku.
Tak, minęło ćwierć wieku i jednak mnóstwo inwestycji, a szczególnie ostatnie dwie kadencje, co musimy przyznać, bo jest to faktem, i pokazały, że wydolność w tym zakresie powiatu znacznie się zwiększyła. Ja tylko zawsze w tej kwestii mówię też o takich sprawach, że dzisiaj często jako samorządy jesteśmy proszącym o pieniądze z zewnątrz. Natomiast Dobry samorząd i najlepszy byłby wtedy, gdyby podział tych pieniędzy następował nie z przeznaczeniem na konkretne zadania, a był rozdzielnik państw, bo skoro państwo daje nam na te inwestycje, to dlaczego te pieniądze nie mogą pójść od razu do budżetu, żebyśmy sami zdecydowali o ich kolejności, bo na tym polega samorząd. Mamy własne pieniądze i będziemy decydować o tym, co po kolei jest najważniejsze. Od tego jest, są radni, są mieszkańcy, którzy mogą różne postulaty składać. Natomiast dzisiaj się ta rola odwróciła w ten sposób, że jesteśmy petentem u różnych instytucji dających pieniądze.
To jak
co moim zdaniem...
Jak no to tak, zmienić?
Jak to zmienić? Zmienić system finansowania samorządów. O tym zawsze wszystkie samorządy mówiły od lat. Natomiast system dostawania pieniędzy zawsze będzie wzbudzał różnego rodzaju kontrowersje.
Ale wie pan, że część samorządowców żartuje, że a kto wtedy będzie robił sobie zdjęcia z uroczystości wręczania tych dofinansowań?
No właśnie...
Bo to jest taki lewar wyborczy.
Jeżeli realizuje inwestycje gmina, a dostała pieniądze od państwa, to kto zrealizował inwestycje? Zadania i pieniądze powinny być w tej jednostce samorządu, która ma te zadania do realizacji. Przecież my mamy określone kompetencje wpisane w ustawę.
A tak do meritum, to które drogi by pan jeszcze remontował w tej kadencji, która się zbliża?
Jeżeli w każdej gminie znajdzie pan drogę, która jest zawsze najgorsza. Ja powiem, że dzisiaj z mojego punktu widzenia Kępiczanina na przykład o wiele gorsza jest droga wojewódzka 208.
Bo się nasłuchałem o niej, to prawda.
Droga wojewódzka 208 i to byłby priorytet, który moi mieszkańcy z góry
powiedzą. Ale to jest
powiedzą.
Poza kompetencjami powiatu już.
Tak, no ale myślę, że będziemy do tego wszyscy, jak tu jesteśmy, zmierzać, bo to są takie tematy, które, jak widać, my tu nie mamy wielkich różnic w zdaniach, jeśli chodzi o tematy infrastrukturalne.
Trzeba robić.
Że trzeba to robić i wszyscy będziemy za tym, żeby taka formuła była możliwa. Ja bym wskazał jeszcze inne drogi w swojej gminie, ale myślę, że jesteśmy i każdy z nas dobrze to wie, w której gminie jeszcze pewne drogi zostały do zrobienia. Ja tylko chcę powiedzieć, że strasznie duży krok do przodu i wiele rzeczy w samorządzie. Jak problem zostaje rozwiązany, to zapominamy, że on był. I wtedy powstają nowe. No i tak to zwykle w samorządzie
wypiera się z pamięci te złe rzeczy.
I tak to zawsze jest w samorządzie i w związku z tym samorządom nigdy pracy w tym zakresie nie zabraknie.
Ale to się też rzadko zdarza, trzeba panu przyznać, że rzadko się zdarza, żeby tak. Opozycja chwaliła tych, którzy rządzą.
Tu nie mieliśmy nigdy sporów w tym, bo przecież to była ogromna praca dla...
To był komplement, panie starosta.
To jest zasłużony, bo to jest ogromna praca, żeby wykonać takie środki, jakimi dysponował powiat i tutaj nie ma różnic jakichś politycznych, bo po prostu to trzeba było robić i trzeba było to wykorzystać.
Piotr Basarab, jakieś drogi ma na oku?
Minęła kadencja rekordowa, pozyskaliśmy, tu byliśmy liderem w pozyskiwaniu środków, jednak co nas wyhamowywało? Proces uzyskania pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie oraz samo wykonawstwo. Mało jest firm, które projektują, mało jest firm, które wykonują, nie nadążały po prostu z realizacją terminową tych inwestycji. Jeżeli chodzi o ukierunkowanie, chciałbym, aby drogi, które znajdują się na obrzeżach powiatu słupskiego, znalazły w końcu swoje liderowanie tutaj na listach, że tak powiem, rankingowych.
Te to
w
kierunku powiatu... Jakieś konkrety?
Na przykład Stowięcino, Nowa Wieś Lęborska z powiatem lęborskim, powiedzmy Czerwieniec z Pogorzelice, także z powiatem lęborskim, powiedzmy Chlewnica, Czarna Dąbrówka z powiatem bytowskim. To są drogi na obrzeżach powiatu słupskiego. Korzystają z nich zarówno mieszkańcy powiatu słupskiego, jak i bytowskiego, lęborskiego. To jest
no i tereny
oczywiście.
Ładne tam.
Tereny Czarną piękne, Dąbrówkę ładne, też. Ale trudno się dogadać, już cudzysłowie mówiąc, dwóm samorządom, że tak powiem.
Może być jakiś bonus za takie robienie dróg, które łączą gminy, jakieś
oczywiście
większe dofinansowanie.
Jakieś rozwiązania, porozumienia i tu bym się ukierunkował. Plus oczywiście zwrócenie uwagi na to, że istniejące drogi, które wybudowaliśmy, są wykonane na terenie powiatu słupskiego, już także wymagają napraw, modernizacji. Tu bym też także zwrócił uwagę, że nie możemy ciągle robić nowego, jeżeli mieszkańcy narzekają na to, iż stare coraz bardziej są, że tak powiem, mniej możliwe do wykorzystania.
Paweł Lisowski, starosta Ziemianowicz, chwalił ostatnie dwie kadencje.
Dziękuję.
Ale to chyba też kwestia bardziej współpracy, bo nie kojarzę jakoś obrad Rady Powiatu jakoś szczególnie gwałtownie.
Ja myślę, że no, chyba wszystkich samorządowców których ważny jest rozwój regionu. No wszyscy też żyjemy wśród mieszkańców i wiemy, jakie są oczekiwania i potrzeby. I one przede wszystkim właśnie dotyczą dróg powiatowych. Na terenie powiatu słupskiego jest około 750 kilometrów dróg powiatowych. Jesteśmy dużym terytorialnie powiatem, czwartym w Polsce. I w związku z tym, no te potrzeby w tym zakresie są ogromne. Ja pamiętam, jak rozpoczynałem przygodę z samorządem powiatowym, bo to jest moja druga kadencja jako starosty. To było 9 lat temu. To budżet powiatu wynosił 80 milionów i 8 milionów przeznaczano na inwestycje. To był pierwszy budżet, nad którym pracowałem. Dzisiaj to jest 240 milionów budżet powiatu i ponad 80 milionów złotych na zadania inwestycyjne. Przede wszystkim właśnie dotyczące infrastruktury drogowej. Tutaj też chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim radnym. Wspólnie ze starostą Ziemianowiczem, wspólnie z Piotrem Basarabem. To był nasz priorytet naszych działań. Myślę, że ta taka jedność, ona pozwoliła też na to, że te nasze wnioski były bardzo pozytywnie rozpatrywane. Dobra współpraca z administracją rządową. Staraliśmy się tutaj składać wnioski, gdzie tylko mogliśmy. Czy to był Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, czy taki Rządowy Program Inwestycji Strategicznych, czy jakiś fundusz leśny. Na 16 powiatów w województwie pomorskim byliśmy liderem, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków na właśnie inwestycje drogowe. No jeżeli powiem, też dobra informacja dla naszych mieszkańców, bo mamy już pozyskane dofinansowania w wysokości 120 milionów złotych. Są to same dofinansowania na najbliższe dwa lata, na rok 2024 i 2025. Będą realizowane kolejne inwestycje we wszystkich 10 gminach i to po kilka inwestycji, po kilka odcinków. Pan redaktor też wspomniał o ścieżkach rowerowych. W związku z tym ogromnym problemem dróg, no one jakby były priorytetem, natomiast tutaj też tworzymy właśnie koncepcję rozwoju ścieżek rowerowych na terenie powiatu słupskiego. Już zaczynamy też bardzo poważnie do tego tematu podchodzić. W tej chwili prowadzimy konsultacje i też zachęcam mieszkańców, bo właśnie do 7 kwietnia można wypowiedzieć na temat potrzeb, oczekiwań w zakresie również ścieżek rowerowych. Myślę, że ta kolejna kadencja takim mocnym akcentem, między innymi ze środków europejskich, będziemy chcieli właśnie budować ścieżki rowerowe.
Tak, do wyborów. Ja wiem, że to nie jest zadanie powiatu, tylko gmin, samorządów, ale wiele osób zwraca uwagę na te problemy z wymianą źródeł ciepła, tak zwanych kopciuchów. To jest zadanie, które z powiat nie ma nic wspólnego, ale może macie panowie jakiś pomysł, jak wspomóc mieszkańców, może wymyślić jakiś wspólny system w powiecie słupskim, jakiegoś programu, projektu, żeby to przyspieszyć, bo kłopoty są z tym duże, koszty ogromne i część mieszkańców po prostu boi się obciążeń finansowych. Pan starosta Lisowski na początek.
No tak, no rzeczywiście do września tego roku
absolutnie nie do spełnienia.
Teoretycznie wymienić, natomiast no jest program, duży program Czyste Powietrze, ten program jest realizowany na terenie każdej gminy. W gminie też są urzędnicy, którzy są odpowiedzialni, pomagają wypełniać te. No i tam też przyznawane są dofinansowania w zależności od dochodów, jakie osoby mają.
A powiedz, coś może zrobić? Nie bardzo.
To jest zadanie własne gminy. My staramy się współpracować z samorządami gminnymi. No choćby założyliśmy Związek Powiatowo-Gminny. I czasami też działamy w zadaniach, które nie są zadaniami powiatowymi, jak na przykład zadania inwestycyjne wodno-kanalizacyjne, właśnie poprzez związek.
Zakupiliśmy
wozy dla Ochotniczych Straży Pożarnych, duży projekt 10. Również w ramach tego związku budujemy drogi. Również zdarza się, że drogi gminne. Więc jesteśmy otwarci na tego typu postulaty ze strony gmin, natomiast takich postulatów, żeby powiat się w to włączył, nie ma. Tutaj jeszcze, panie redaktorze, muszę o tym wspomnieć, bo słowo kopciuch kojarzy mi się również z autobusami, które jeździły jeszcze kilka lat temu, jeszcze na początku kadencji po naszych drogach. Myślę, że to też jest bardzo ważne zadanie samorządu powiatowego, które bardzo priorytetowo potraktowaliśmy i tutaj też pozyskaliśmy bardzo duże dofinansowania z takiego funduszu rozwoju przewozów autobusowych i też bardzo dobra informacja, bo z tego funduszu. Na rok 2024 mamy już pozyskanych 13 milionów złotych, natomiast również wystartowaliśmy w konkursie na 10 lat i to jest astronomiczna suma 130 milionów złotych na rozwój linii autobusowych, czyli ta mobilność, która również jest bardzo ważna z punktu widzenia mieszkańców powiatu, a powiem jeszcze o bardzo dobrej informacji, bo nie tylko linie autobusowe, ale również tabor autobusowy, autobusy, które jeżdżą po naszych drogach, W tej kadencji 10 zupełnie nowych. Również spółka, której jesteśmy większościowym udziałowcem, PKS Słupsk, mógł inwestować i leasingował kilkuletnie autobusy. Natomiast informacja dosłownie sprzed kilku dni, w ramach Krajowego Planu Odbudowy wystartowaliśmy w konkursie i pozyskaliśmy dofinansowanie ponad 20 milionów złotych na 15 hybrydowych autobusów. Myślę, że też o tym warto wspomnieć.
Panowie, to tak już kończąc, bo nam się czas rzeczywiście już tutaj kurczy. 30 sekund o tym, co chcielibyście zrobić w samorządzie powiatu słupskiego w najbliższej kadencji. Jedna, dwie, trzy propozycje. To, co uważacie za najważniejsze. Kamil Patynowski, proszę bardzo.
Uważam się jeszcze za osobę młodą, ale doświadczoną.
Wszyscy jesteśmy młodzi, tylko niektórzy tylko duchem.
Jak najbardziej. Dla mnie najważniejszy jest człowiek. Człowiek i myślę, że tutaj dialog ze społeczeństwem. Niech społeczeństwo się wypowie tak naprawdę, jakie działania chciałoby tutaj od nas, jako od samorządowców. Dla mnie najważniejsza jest też współpraca i jeszcze raz współpraca.
Sławomir Ziemianowicz, proszę bardzo.
Ja myślę, że trzeba, że ten miniony okres troszeczkę jednak rozproszył samorządy we współpracy. Ja bym jako główny cel postawił sobie jednak integrację samorządów w celu realizacji wspólnych zadań. Nie, tak jak powiedziałem, granice, problemy gminy nie kończą się na granicach gminy. Tu jest też, to są bardzo ważne relacje z miastem. Myślę, że tu powinniśmy od tego zacząć i to jest główne zadanie samorządu, żeby stworzyć wspólny program dla ziemi słupskiej, w której nie będziemy rywalizować ze sobą, a będziemy starali się nasze wspólne problemy rozwiązywać. Natomiast listę zadań, które są do wykonania, ona się nie zmieni ze zmianą władzy w powiecie, bo po prostu drogi, które są kolejne inwestycje, które trzeba będzie realizować, to będziemy realizowali, będziemy to kontynuowali, jeśli będzie nam to dane. Chcę tylko powiedzieć, że to, że PKS jest dzisiaj w Słupsku, to jest dzięki moim staraniom, żeby ten PKS przejąć, chociaż wtedy wszyscy to bardzo krytykowali, ale okazało się, że po tylu latach to był dobry wybór.
Warto być cierpliwym. Piotr Basarab?
Wybudowana droga S6 jest największą szansą dla powiatu słupskiego, która w przyszłej kadencji mogła być wykorzystana. Moim zdaniem połączenie tej drogi z siecią dróg powiatowych w sposób idealny wyrównałoby szanse mieszkańców całego powiatu słupskiego, umożliwiłoby rozwój dalszy powiatu. Jednak konieczne są duże inwestycje pod tym względem i te gminy, przez które przebiega droga S6, muszą zostać doinwestowane. O to będę walczył, jeżeli zostanę radnym powiatu słupskiego.
I Paweł Lisowski, proszę bardzo, na koniec.
No, na pewno skupimy się na kolejnych przebudowach i remontach dróg powiatowych, bo bardzo często mam okazję spotykać się z mieszkańcami i jednak te potrzeby i oczekiwania w tej materii są jeszcze duże. Będziemy nadal rozwijać transport publiczny zbiorowy. Będziemy inwestować w autobusy, będziemy rozwijać linie tak, żeby też on był dopasowany do oczekiwań i potrzeb naszych mieszkańców. No i to, co powiedzieli tutaj wszyscy, myślę, że ta współpraca, ona jest niesłychanie ważna. Ja widzę to na podstawie tej kadencji. Sam pan redaktor zauważył, są różne opcje polityczne, startujemy z różnych komitetów, ale mam takie poczucie, że rzeczywiście była to jedność, tak? Wskazaliśmy najważniejsze inwestycje, priorytety działań i nikt tutaj nikomu nie przeszkadzał, a wręcz przeciwnie, wspieraliśmy się nawzajem. I ta współpraca z administracją rządową, ona jest niesłychanie istotna. No tutaj musimy lobować za dużymi inwestycjami. Pan redaktor też wywołał port morski w Ustce, ale również droga ekspresowa S6, ona wydaje się już sfinalizowana.
Mocno zaawansowana.
Mocno zaawansowana w każdym razie. Natomiast przebudowa drogi krajowej 21, tak, w kierunku południowym, myślę, że to też taki priorytet kolejny rozwojowy. Natomiast też współpraca pomiędzy samorządami, tak. Założyliśmy ten związek powiatowo-gminny. Jesteśmy też podawani jako przykład takiej właśnie dobrej współpracy pomiędzy gminami. Myślę, że jak uspokoi się sytuacja z rozszerzeniem granic administracyjnych miasta Słupska, to tutaj również można naprawdę dużo zrobić wspólnie działając.
Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Dziękuję panom dzisiaj za obecność w studiu. Paweł Lisowski, Porozumienie Samorządowe Powiatu Słupskiego, Sławomir Ziemianowicz, Komitet Wyborczy Samorządność, Piotr Basarab, Koalicja Obywatelska i Kamil Patynowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Zdrowych świąt, wesołych.
Kandydaci do Rady Powiatu Słupskiego byli naszymi gośćmi. Przemek Woś, kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo.
12 minut po godzinie 9 w studiu w Słupsku. Dzisiaj samorządowy piątek w szerokim gronie, tak to mogę nazwać. Paweł Lisowski, Porozumienie Samorządowe Powiatu Słupskiego, obecnie starosta słupski. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Sławomir Ziemianowicz, były starosta słupski, teraz reprezentujący Komitet Wyborczy Samorządność. Dzień dobry.
Witam wszystkich.
i Piotr Basarab, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie Piotrze.
Witam radio słuchaczy, witam pana redaktora.
I Kamil Patynowski, reprezentujący Komitet Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich radio słuchaczy, pana redaktora i szanownych kolegów samorządowców.
Proszę panowie, lokalny temat, od niego zaczniemy. Może tak będzie chyba najlepiej, bo to jest temat bardzo mocno komentowany w naszym regionie, w regionie słupskim. To jest coś, co nazywa się potocznie wojną o ziemię, tak to nazwijmy. Tym z państwa, którzy nie wiedzą jeszcze, o co chodzi, to sprecyzuję. Miasto Słupsk chce poszerzać swoje granice administracyjne i złożyło kolejny wniosek o możliwość poszerzenia miasta o tereny gminy Redzikowo. Tym razem chodzi o 19 hektarów i około 5,5 tysiąca mieszkańców. Chodzi o Siemianice, Bierkowo oraz część Wynkowa i Strzelina. To jest kolejne podejście do poszerzenia granic administracyjnych Słupska, bo 1 stycznia ubiegłego roku miasto się poszerzyło o część gminy Redzikowo, również wówczas jeszcze to była gmina Słupsk, o tereny strefy inwestycyjnej w Płaszewku oraz tereny niezurbanizowane przy Bierkowie i w okolicy. No i w związku z tym mamy teraz spór, no bo gmina Redzikowo swoich terenów oddać nie chce. Miasto Słupsk twierdzi, że musi się poszerzać, a do tego wszystkiego jeszcze gmina Redzikowo chce i składa taki wniosek o zwrot tych terenów, które straciła 1 stycznia 2023 roku. No i mamy jeszcze trzecią stronę medalu, chociaż to się wydaje zupełnie niemożliwe. To jeszcze mamy wniosek gminy Kobylnica o nadanie statusu miasta miejscowości Kobylnica. Czy ten projekt, czy ten problem w ogóle da się rozwiązać na tym poziomie lokalnym, czy on musi być rozstrzygany na poziomie rządowym i czy w ogóle jest możliwa współpraca między tymi samorządami, a nie spór, bo taki obserwujemy od mniej więcej 2-3 lat. Jako pierwszy Paweł Lisowski, proszę bardzo.
No niestety ubolewam nad tym wnioskiem, ponieważ nasze doświadczenia...
Nad którym? Bo ich jest... są trzy.
Chyba nad wszystkimi, panie redaktorze. Bo te wnioski doprowadzą do kolejnego sporu. Mieliśmy przykład takiego sporu w ostatnich miesiącach, w ostatnim roku, czy nawet 2-3 latach. I niestety bardzo dużo energii, bardzo dużo potencjału zostało zmarnowanego na właśnie takie niekończące się konflikty i spory. Moim zdaniem to rozwiązanie, które wtedy zaproponowała Rada Ministrów, czyli przekazanie na rzecz miasta określonych terenów, ale z uszanowaniem woli mieszkańców, którzy bardzo jasno w konsultacjach wypowiedzieli się, że nie chcą być mieszkańcami miasta, to powinno moim zdaniem załatwić sprawę. Tak, chciałem podkreślić, że z naszego punktu widzenia, również samorządu powiatowego, no bardzo ważna jest współpraca z centrum regionu, jakim niewątpliwie jest miasto Słupsk. Tak? Jesteśmy tutaj wspólnie choćby w miejskim obszarze funkcjonalnym. Dzielimy 200 milionów złotych w ramach tego MOF-u środków europejskich. Podpisaliśmy z miastem ostatnio umowę jako samorząd powiatowy na transport publiczny. To jest umowa bardzo korzystna z punktu widzenia samorządu powiatowego. Więc to są też pozytywne przykłady współpracy i ta współpraca jest niezbędna. Mam wrażenie, że tego typu wniosek spowoduje to, że niestety ten konflikt się odnowi i znowu ten potencjał na rozwój regionu będzie zmarnowany, a myślę, że jak słyszę te argumenty, że jest to taka bardzo prosta recepta na wszystkie bolączki miasta, właśnie to rozszerzenie, wchłonięcie tych przyległych sołectw, to myślę, że nie ten to nie jest recepta na rozwój miasta.
Kamil Patynowski, pan, jeżeli dobrze kojarzę, jest mieszkańcem gminy Redzikowo, tak?
Tak, zgadza się, jestem mieszkańcem gminy Redzikowo, a dokładnie mieszkańcem Siemianic. Dlatego uważam tutaj, jak mój przedmówca, pan starosta, że takie wnioski, ta wojna słupsko-słupska, że tak powiem...
Słupsko-redzikowska.
Już teraz redzikowska, jest jak najbardziej niepotrzebna. Ja tutaj jako mieszkaniec Siemianic oczywiście i kandydat z okręgu numer 3 do powiatu, no nie jestem zwolennikiem powiększenia miasta, no tak jak tutaj też pan redaktor wcześniej wspomniał, to powiększenie już nastąpiło w 2023 roku, te 22 kilometry kwadratowe. I myślę, że no tutaj należałoby współpracować. Potrzebne jest tutaj w naszym regionie silne miasto, silny powiat i silne gminy, które tworzą ten powiat. I takie wojny są nikomu niepotrzebne. Tak samo jak mieszkańcy korzystają z infrastruktury gminy Redzikowo, tak samo mieszkańcy gminy Redzikowo korzystają z infrastruktury miejskiej. I należałoby tutaj dążyć do powołania może jakiegoś zespołu współpracy terytorialnej, który miałby możliwość tutaj szerszej współpracy między samorządami.
A pan jest mieszkańcem, to ja może zapytam, to dlaczego mieszkańcy Siemianic tak zdecydowanie, bo to jest, zdaje się, około 90% w konsultacjach społecznych mówią nie przyłączeniu do miasta. Dlaczego nie chcą być częścią Słupska? Z pana perspektywy pytam, nie może pan mówić za wszystkich oczywiście, bo to by było niepoważne, ale z pana perspektywy, jako mieszkańca Siemianic.
Jak najbardziej mówię, no to mogę odpowiedzieć tylko za siebie, że brakuje takiej merytorycznej rozmowy. Wiadomo, że ludzie patrzą przez pryzmat korzyści, które mogą uzyskać i brakuje takiej współpracy na płaszczyźnie dwóch samorządów i rozmów między mieszkańcami, z mieszkańcami przede wszystkim, bo moim zdaniem mieszkańcy są pomijani, tylko straszeni tak naprawdę jednym lub drugim rozwiązaniem.
Sławomir Ziemianowicz?
Zawsze podaję taki przykład w tego typu sytuacjach. Przykład z przeszłości. W 1992 roku jako pierwszych świeżo upieczonych samorządowców zabrano nas do Szwecji i pokazano, jak jest zorganizowany Sztokholm. Sztokholm to jest 10 gmin, których granice się nie zmieniają od stu kilkudziesięciu lat i miasto się rozwija pięknie. W związku z tym nie jest istotą jakby rozwoju aglomeracji słupskiej i jej otoczenia kwestia granic, tylko jest kwestia odpowiedniego poziomu współpracy pomiędzy samorządami i rozwiązywania wspólnie tych problemów, bo problemy Słupska nie kończą się na granicach Słupska, problemy gminy Redzikowo nie kończą się na granicy gminy Redzikowo, problemy Kępic się nie kończą na granicy gminy Kępice. Jeśli spojrzymy na to w ten sposób i będziemy starali się tworzyć takie relacje między samorządami, które będą rozwiązywały problemy wspólne tych jednostek, to nie pójdziemy w stronę sporów. Nikogo nie cieszy podział na GSL i GS-ów, prawda?
A przecież mówi pan o tablicach rejestracyjnych, tak?
Mówię o tym, że czasami jako mieszkańcy powiatu, przez część mieszkańców Słupska możemy być odbierani jako intruzi, a przecież ja dzisiaj mogę sobie kupić mieszkanie w Słupsku i być słupszczaninem. Jutro mogę być, nie wiem, ustrzczaninem, jeśli będę chciał. To jest mój wybór, a nie wybór władzy, która aktualnie w mojej gminie jest, prawda?
Piotr Basarab, pan jest mieszkańcem gminy Potęgowo z kolei. To trochę pana chata z kraja, ale kłopot jednak jest, bo jeżeli się zmienią granice miasta, to też zmienią się granice powiatu.
Tak.
Warto o tym pamiętać.
Tak, gmina Potęgowo nie jest zagrożona w tym przypadku, ale walczyliśmy tu w minionej kadencji o to, aby powiat ziemski, słupski nie został okrojony, bo dla dobra naszych mieszkańców w obecnym obrocie prawnym nie byliśmy w stanie wykorzystać innych środków ani czynników związanych z tym, aby sprzeciwić się temu rozszerzeniu. Wiadomo, decyduje Rada Ministrów. Potrzebne są nowe rozwiązania, nowe przepisy prawne, które umożliwią na przykład branie pod uwagę referendum czy uznanie gminy, która traci swoje terytorium jako strony podczas prowadzenia postępowania administracyjnego. Tego typu projekty były podważane pod rozwagę i miejmy nadzieję, że będą brane. Chronimy swoich mieszkańców. Nie może być tylko tak, że czynnik ekonomiczny decyduje o tym, że czyjeś granice są rozszerzane, a inni tracą. Są względy socjologiczne, są uwarunkowania społeczne, które także powinny być brane pod uwagę. Dalej będziemy bronić mieszkańców naszego powiatu przed utratą części terytorium.
A może wy jesteście nie do końca obiektywni w tej sprawie, no bo de facto to jest działanie miasta, które odbiera część powiatu ziemskiego, pan Sławomir Ziemianowicz.
Ja myślę, że tutaj, jeśli pójdziemy drogą, o której wspominałem, to taki problem nie będzie występował. Wiadomo, że miasto jest naszym motorem i my wszyscy z tego miasta korzystamy. Nikt tutaj nie deprecjonuje wartości miasta dla mieszkańców powiatu, ale w każdej gminie nie będzie teatru i filharmonii. I z tego nigdy bez miasta nie moglibyśmy skorzystać, a przecież chcemy korzystać jako mieszkańcy z dóbr kultury i innych rzeczy. To jest kwestia, jak jest zorganizowane w relacjach pomiędzy samorządami. Formalne zapisy, czyli przepisy prawa, mówią o określonych obowiązkach i nie wszystkie obowiązki, które ma miasto, które jest też powiatem, trzeba wziąć to pod uwagę, to mają gminy, które leżą w otoczeniu miasta. Także tu często są nieporozumienia w tym zakresie. Miasto jest też powiatem, czyli prezydent jest starostą i też ma te same kompetencje, które ma starosta słupski, więc w takiej sytuacji trzeba pamiętać, że też zaspokaja potrzeby mieszkańców powiatu, a ze względu też na potencjał Słupska, no to będzie mieszkańców powiatu grodzkiego, czyli miasta Słupska i mieszkańców powiatu ziemskiego, czyli powiatu słupskiego, 10 gmin, które otaczają miasto dookoła. Przecież nasze dzieci też tu korzystają z nasze. Wszystkie dzieci są nasze, ale nasze dzieci korzystają ze szkół miejskich i nie tylko. I jeździmy do akwaparku, jeździmy do różnych instytucji i to chyba, że korzystamy z tego, to jest korzystne dla tych instytucji, bo zwiększamy frekwencje, zwiększamy obroty. Więc to tu nie powinno być, to nie może być stawiane na zasadzie, że ktoś korzysta z naszego dobra, a nie powinien, bo nie jest mieszkańcem Słupska. Mamy prawo tak samo jak wszyscy, tak samo jak turyści którzy tu przyjadą, mają prawo z tego skorzystać. Nikt ich nie wygania z tego typu instytucji, jeśli chcieliby z tego korzystać, bo byłoby to absurdem. I musimy chyba na to spojrzeć od tej strony. Jeżeli ktoś jeśli popatrzymy sobie na te problemy w taki sposób, to powinniśmy usiąść do stołu i spróbować to rozwiązać na bazie współpracy, a nie konfliktu.
Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Paweł Lisowski, jak to jest z tą współpracą z miastem? Bo ja mam wrażenie, że trochę jest to trochę szorstka przyjaźń. Nie tylko między gminami, tymi, które okalają miasto, ale też trochę z powiatem. Momentami miasto było nie po drodze. Nie wiem, z czyjej winy i pytam o opinię.
Myślę, że początek kadencji rzeczywiście był trudny. Spotykaliśmy się na takich wspólnych posiedzeniach, konwentach wójtów i burmistrzów. Natomiast trudno było realizować rzeczywiście wspólne zadania. Tak jak powiedział tutaj starosta Ziemianowicz, miasto rzeczywiście, specyfika miasta jest nieco inna. Bo to jest miasto, które administracyjnie nie należy do powiatu słupskiego. Jest to miasto, które wykonuje zadania i gminy, i powiatu. W związku z tym, ten początek kadencji był taki, że rzeczywiście tych wspólnych inicjatyw było niewiele.
Ale pytam czy ten konflikt, bo ten konflikt też rzutuje na to, na wasze stosunki powiat-miasto, czy nie?
Oczywiście. No, my jesteśmy też jednak, co by nie mówić...
Stroną w tym sporze.
Stroną w tym sporze. Oczywiście bronimy gminy teraz Redzikowo. Ja przede wszystkim wychodzę z założenia, że decydujący głos powinni mieć sami mieszkańcy, bo to ich status się zmienia. Są przecież przykłady w Polsce, gdzie dochodziło do włączania takich terenów podmiejskich, gdzie sami mieszkańcy, czy to właśnie w wyniku konsultacji, czy to w wyniku referendum, sami opowiedzieli się za tym, że chcą być przyłączeni do miasta. Tak? Przykład Opola, przykład Zielonej Góry. Myślę, że nawet nieodległy przykład Koszalina, gdzie zupełnie w innej formie, w innym trybie to się odbywało. Myślę, że miasto przede wszystkim powinno sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego, to pytanie, które pan redaktor zadał, dlaczego właśnie mieszkańcy Siemianic czy innych podmiejskich miejscowości nie chcą tego przełączenia.
Piotr Basarab?
To jest właśnie zasadniczy problem, bo trzeba się wsłuchać w głos mieszkańców. Nie można na siłę wprowadzać rzeczy, które nie mają racji bytu. No jednak uwarunkowania prawne, jak wspomniałem wcześniej, są takie. Niestety tutaj mało jest środków, żeby się temu sprzeciwić. Jak najbardziej rozwój miasta jest konieczny. Kompromisowe rozwiązania wchodzą w grę. Powinniśmy rozmawiać, dyskutować, a nie z jednej strony tylko narzucać coś, co nie jest na korzyść zarówno powiatu słupskiego, gminy Redzikowo, jak i samych mieszkańców przyległych do miasta Słupska miejscowości.
Kamil Patenowski, już nawiążemy do tego, że pan jest mieszkańcem tych Siemianic, bo jest okazja, żeby zapytać, że tak powiem, osobę zainteresowaną bardzo. Co musiałoby zrobić miasto, żeby przekonać mieszkańców do tej zmiany? Bo czy to jest w ogóle możliwe? Czy to jest takie niebo nie?
Wszystko jest możliwe tak naprawdę, ale tu należy rozmawiać, po prostu rozmawiać, konstruktywnie rozmawiać. I też rozmawiać na tym szczeblu samorządowym, ale i po prostu z mieszkańcami, tak jak już wcześniej mówiłem, no należy słuchać mieszkańców, ale najpierw trzeba ich też edukować tak naprawdę, mówić o korzyściach i o zagrożeniach, a nie tylko i wyłącznie straszyć. Ale mówię, no tutaj należy prowadzić dialog.
Dobrze, panowie, jeżeli pozwolicie, to w tej części to zakończymy ten temat wojny o ziemię, a w kolejnej części za chwilkę zajmiemy się już typowo powiatem, tym, jakie macie plany jako kandydaci do Rady Powiatu, może członkowie zarządów, to się okaże po wyborach, zależy oczywiście od tego, jak będzie wyglądało głosowanie, jak będą wyglądały wyniki tych wyborów. Przypomnę, naszymi gośćmi są Paweł Lisowski, Sławomir Ziemianowicz, Piotr Basarab i Kamil Patynowski, a my do studia w Słupsku wracamy za chwilę.